Czytanie z Księgi Sędziów. Anioł Pański wstąpił z Gilgat do Bokim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i zaprowadziłem do ziemi, którą poprzysiągłem dać waszym przodkom. Powiedziałem: nie złamię przymierza mego z wami na wieki. Jednakże wy nie wchodziliście w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz zniszczycie ich ołtarze. Wyście zaś nie usłuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? Powiedziałem także: nie wypędzę ich sprzed was, aby byli dla was przeszkodą i aby bogowie ich byli dla was sidłem. Kiedy anioł Pański wyrzekł te słowa do wszystkich Izraelitów, lud podniósł lament i zanosił się płaczem. Miejscu temu nadano nazwę Bokim i złożono ofiarę Pan. Gdy Jozue rozesłał lud, poszli Izraelici każdy do swego działu, aby objąć ziemię w posiadanie. Służył lud Panu po wszystkie dni życia Jozuego i po wszystkie dni starszych, którzy żyli po śmierci Jozuego i którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł w wieku lat 110. Pochowano go w posiadłości Timnat Heres, którą otrzymał dziedzictwo przy górze Efraim, na północ od góry Gasz. A gdy całe to pokolenie połączyło się ze swoimi przodkami, nastało inne pokolenie, które nie uznawało Pana, ani też tego, co uczynił dla Izraela. Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jah, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom tak, że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali tak, że nie mogli się im oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich zniszczenie, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im zaprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Oto Słowo Boże.
Rozpoczynamy już lekturę i komentowanie Księgi Sędziów. Starajcie się czytać wyprzedzając. I zaczęliśmy od rozdziału drugiego, bo tylko tu zaczyna się katecheza. Mianowicie Bóg świadomie nie do końca wyczyścił teren ziemi obietnicy Palestyny z dawnych mieszkańców. Świadomie zostawił trochę ich dawnych mieszkańców z ich wiarą w bogów płodności, żeby swój lud, który wprowadził do ziemi obietnicy, poddać próbie. Jak mówiłem, kult pogański nie wymagał świętości, ba, byli to bogowie płodności, a więc szatan, który ukrywał się za pojęciem bogów. Było to bardzo niebezpieczne i atrakcyjne dla Izraelitów. Do czasu śmierci Jozuego to Izraelici jako tako się trzymali przymierza. Ale po śmierci Jozuego powoli zaczęli stygnąć. Świadomość przymierza przygasała. No i zaczęli być może zapraszani przez tubylców. Zaczęli uczęszczać do ich miejsc kultu, gdzie była regularna prostytucja. I w całej Księdze Sędziów będziemy obserwować taką huśtawkę. Jeżeli Izraelici odchodzą od Boga, od przymierza z Nim, Bóg ich zostawia na pastwę losu. I wtedy biorą cięgi. Te cięgi polegały na tym, że cokolwiek tam sobie zasiali, były żniwa, to ich wrogowie czyhali, kiedy już mieli wszystko wymłocone, przyjeżdżali, zabierali te plony i Izraelitom groził głód. To samo było z innymi produktami rolnymi, jak wino i tak dalej. I wtedy dopiero Izraelici szli po rozum do głowy i mówili, odeszliśmy od przymierza, prosili Boga, Bóg dawał sędziego, takiego charyzmatycznego wodza, który wyciszał wrogów na jakiś czas. Ale kiedy znowu był pokój, dobrobyt, znowu wchodzili w to samo. Jaka tutaj jest katecheza? Bóg zostawia zło zewnętrzne. Bóg nie odbiera wolności ani szatanowi, ani ludziom, którzy służą szatanowi. Nie odbiera wolności. Natomiast zostawia to zło zewnętrzne po to, żeby człowiek do końca wybierał Boga. Żeby nie próbował i Boga pomieścić w swoim sercu, i demona, bo to się nie da. Bóg nie będzie przebywał w naszym wnętrzu w towarzystwie złego ducha. Tak jest po dziś dzień. No ja to robię, ale też oczywiście grzeszę. Tego jakoś dziwnie tego Boga nie ma w moim życiu. Sekret jest w tym, że Bóg jest święty i albo Boga wybieram do końca, kocham Go, jak mówi Jezus, całym umysłem, całym sercem, i wtedy już doświadczam empirycznie obecności Boga. A my mamy w tradycji taki nawyk, no do kościoła pójdę, od czasu do czasu do spowiedzi pójdę, ale sobie też i pogrzeszę, no bo co to życie jest warte bez grzechu. A później się ludzie żalą, no jakoś tak ten ksiądz mówi, że tak Pan Bóg kocha, że a to nic w moim życiu, nic. A Bóg mówi albo idziesz za złym duchem, duchem świata, albo ja jestem życiem, ja jestem twoim pokojem i do końca mnie się oddajesz. I to jest bardzo ważne, bo to dzisiaj wiele tłumaczy w tym świecie, wiele tłumaczy w życiu ludzi, którzy może nam się skarżą, że jakoś ten Bóg jakoś dziwnie nieobecny. Wtedy mówmy, czy do końca wybrałeś? Czy nie chcesz, aby tak, żeby w twoim sercu diabeł mieszkał obok Pana Boga? Bóg zostawił te przeszkody, te sieci, trochę tych narodów, które kiedyś żyły właściwie czcząc złego ducha, demona, pod obrazem Bogu, zostawił po to, żeby testować Izraelitów, żeby ich testować, czy rzeczywiście Izraelici wybierali do końca Boga. W tym świecie, w którym my dzisiaj żyjemy, jest duch świata, duch szatana, i Jezus też nas testuje, czy szatan jest w twoim życiu mocniejszy ode mnie. Jeżeli jest mocniejszy, to znaczy jeszcze mnie nie wybrałeś, jeszcze do końca siebie mnie nie dajesz. A raz wybrawszy, trzeba stale Boga wybierać, każdego dnia. Dawać Mu swoje życie, Jego zapraszać, Jego wybierać. I na tym polega nasza walka. Nasze zasługi też na tym polegają.
Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan dzielny, potężny, Pan potężny w bronie. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan zastępów, On jest Królem chwały. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła Matka Jezusa i bracia. Stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokoło Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają o Ciebie. Jezus odpowiedział mu: któż jest moją matką, którzy są moimi braci? I spoglądając na siedzący dookoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Jest to ciąg dalszy wczorajszej katechezy, dość dramatycznej, że szatan nie chce dopuścić Boga żywego do ludzkiego życia, do ludzkiej historii. Szatan broni swego terenu na tej ziemi. Pozwala ludziom wierzącym na taki trochę pseudokult Boga, żeby chodzili do kościoła, żeby coś tam dobrego od czasu do czasu robili. Na takie pseudo łudzenie się szatan pozwala, żeby uspokoić, wyciszyć ludzkie sumienie, ale żeby była pełnia przymierza Boga ze mną i mnie, człowieka, z Bogiem, żeby mógł we mnie zamieszkać jako błogosławieństwo dla mnie, dla otoczenia, to ludzie różnie mówią. Niektórzy mówią: ja nie frajer, jak się zestarzeję, to będę święty, ale na razie to coś mi się od życia należy. Czyli życie jest poza Bogiem. Wczoraj mówiłem o tym, że nie ma w Piśmie Świętym żadnego tekstu natchnionego, który by mówił o tym, że objawienie Boże skończyło się ze śmiercią ostatniego z apostołów. Nie ma takiego tekstu. To jest tylko taka opinia, którą gdzieś ktoś wyraził, że objawienie Boże skończyło się w momencie śmierci Jana Apostoła. Prawdopodobnie dlatego, że przeczytał końcówkę Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdzie jest mowa o tym, żeby do tych ksiąg świętych niczego nie dokładać, ale też niczego nie odejmować. Tylko dlatego, że nie sprawdził, że to jest cytat wzięty ze Starego Testamentu, z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Duch Święty, dla którego wszystko jest teraz, nie ma przyszłości, nie ma przyszłości, wszystko jest teraz. Duch Święty wiedział, jak szatan fatalnie zinterpretuje dwie tablice dekalogu jako pamiątkę przymierza. I Księga Powtórzonego Prawa to jest pierwszy komentarz w Duchu Świętym napisany przez samego Mojżesza. Sam Mojżesz wyinterpretował dwie tablice umieszczone w arce jako, po pierwsze, podsumowanie, że te dwie tablice to jest podsumowanie wielkiej łaski, wielkiego daru wyprowadzenia Izraelitów z sytuacji niewoli, a więc ogromnego cierpienia, wyprowadzenie na wolność, zawarcie przymierza na Synaju i że pójdą otrzymać obietnicę daną Abrahamowi jeszcze do ziemi opływającej w mleko i miód. Te dwie tablice w arce to również, jak już wielokrotnie wspominałem, obietnica. Nie tylko wnioski z niewoli, ale jeszcze obietnica, która będzie dobrą nowiną. Arka Maria przez swoje fiat, w swoim łonie sprawi, że pierwsza tablica Dekalogu, Bóg stanie się człowiekiem. To jest obietnica. Zamiast żyć tym i czekać, żyć w prostocie dwóch tablic, tych siedmiu przykazań dotyczących drugiego człowieka i też otwarcia całkowicie na Boga, że Bóg żyje w przymierzu, że jeżeli będziesz kontemplował przymierze, żył w przymierzu, oddawał siebie Bogu, Bóg cię będzie wypełniał, to też będziesz zdolny do tego, żeby każdego napotkanego człowieka potraktować tak, jakby Bóg sobie tego życzył, a nie jako wroga, ponieważ będziesz to czynił już mocą obecnego w tobie Boga. Ogromna prostota. Bóg wiedział, że pojawi się chora gorliwość, która rozdmucha szczególnie pojęcie szabatu, który stanie się karykaturą odpocznienia. I w Księdze Powtórzonego Prawa kilkakrotnie są powtarzane słowa w Duchu Świętym przez Mojżesza. Niczego nie dokładaj, niczego nie dokładaj. Nie rozmnażaj żadnych przykazań. Ciesz się Bogiem, ale też niczego nie odejmuj. I tymi słowami podsumowuje Jan swoje wielkie dzieło Apokalipsa, które jest rachunkiem sumienia dla Kościoła od czasów apostolskich aż po zamknięcie historii. Nie dokładaj. Apokalipsa ma ogromnie ważne przesłanie. Bóg z góry uprzedza, co grozi Kościołowi, ale też nie odejmuj. Żyj. Poznaj Apokalipsę. Żyj Apokalipsą. To mówię w związku z tym ostatnim zdaniem. Oto moja matka, moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą, matką. Kto pełni wolę Bożą według Pisma Świętego? Wola Boża jest tutaj. Tutaj, w tej księdze. Tutaj jest wola Boża. Żeby pełnić wolę Bożą, trzeba ją znać. Czyli miły Bogu Ojcu jest ten, to wchodzi w światło Ksiąg Świętych, prosi Boga o poznanie Jego woli, Jego mądrości i mocą nowego przymierza, czyli mocą Chrystusa zmartwychwstałego w sobie, realizuje to. I tym samym Bóg w nim zamieszkuje, jeżeli Bóg w nim zamieszkuje i Ojciec, i Syn, i Duch Święty, to nic dziwnego, że Jezus mówi, jest mi bratem, siostrą i matką. Jeżeli we mnie zamieszkuje Trójca Święta, to dla Jezusa stajemy się braćmi, siostrami, no i matką, bo sama wielkość Maryi polegała na tym, że ona na te księgi święte powiedziała, tak, niech się stanie. Według tego scenariusza będę żyć. Oczywiście ta delegacja rodziny razem z Maryją przyszła, dlatego że został ogłoszony już ten komunikat Sanhedrynu, że nie idźcie za tym nauczycielem z Nazaretu, ponieważ on działa mocą Belzebuba, księcia tartowskiego. Nie idźcie za nim. To oczywiście było wielkim wstrząsem i dla Maryi, i dla rodziny całej, która żyła w Nazarecie. Było dwóch braci, którzy dopiero pod koniec życia Jezusa Chrystusa uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. To znacie z lektury poematu Boga Człowieka. Dwóch było apostołami już. Ci, którzy w młodości, którymi się w młodości wykuwała Maryja, mieli tam Słów Boży. Dwóch braci, to co Jezus czynił, początkowo mieli na dystans, mieli mu za złe. Ale Jezus ich poprzez wydarzenia życiowe przywołał do siebie. Po prostu uzdrawiał tam. I dzieci przez to otrzymali wiarę też. Te dzieci wycierpiały wiarę dla ojców. Nic dziwnego, że przyszli, chcieli porozmawiać z Jezusem. Maryja była w potrzasku. bo ci bracia prawdopodobnie przymusili ją do tego, żeby poszła, żeby jakoś Jezusa wyciszyć. Chciała amortyzować to zderzenie Jezusa z kuzynami, kuzynów z Jezusem. Ale to mówi nam o ogromnym bólu. Najpierw publicznie, w wszystkich synagogach będzie czytany komunikat, że ona urodziła wcielenie Belzebuba, a nie Boga człowieka. Ogrom cierpienia. Ogrom cierpienia. Zabrano jej dobre imię jako matce, że nie jest matką Mesjasza. I zabrano dobre imię Jezusowi, jej synowi, który świadczy, przez którego Bóg świadczy tyle dobra ludziom. Przesłanie jest takie, jeżeli chcemy pełnić do końca wolę Boga, to niekoniecznie nam się uda ocalić nasze dobre imię. Apostołowie, prorocy w Starym Testamencie bardzo często tracili dobre imię, że nie kochają swojej ojczyzny, nie kochają braci. Najbardziej z wszystkich to ucierpiał Jeremiasz, ponieważ on przed niewolą babilońską miał głosić: poddajcie się Babilonowi. To wtedy ocaleje świątynia Salomona, Jerozolima, ocaleje, a Bóg was zmusi do tego, że przemyślicie swoją wiarę, warte swego przymierza z Bogiem. Nie da się pogodzić pełnej wierności woli Bożej, woli Boga, z zachowaniem swego dobrego imienia. Nawet ojciec Pio na jakiś czas był pozbawiony jurysdykcji, nie mógł występować. Taka jest siła ducha ciemności. Jak wykładałem Apokalipsę, to nieraz niektórzy studenci przychodzili do mnie: słuchaj, jakim prawem ty takie rzeczy mówisz? Ja mówię, no tak Pismo Święte głosi. Tak Pismo Święte. Więc też przychodzili niektórzy słuchacze do mnie i pytali, jakim prawem. U nas, w naszym odbiorze, nie masz dobrego imienia. To sobie zapamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli być uczciwi do końca i mówić prawdę, to prawdopodobnie też stracicie dobre imię, które jest najwyższą wartością dla człowieka. I to dobre imię Jezus i Maria na jakiś czas utracili. Powiedziałem, że nie ma w Piśmie Świętym żadnego zdania, które by mówiło o tym, że objawienie Boże skończyło się na śmierci ostatniego apostołu. I jeszcze warto przypomnieć pierwsze zdanie, prawie pierwsze zdanie z Apokalipsy, gdzie Bóg się przedstawia jako ten, który jest, który był i który przychodzi. Jeżeli przychodzi, to znaczy, że wszystko jest w nieustannym rozwoju, że Duch Święty przychodząc będzie nas uczył pełniejszego odbioru ksiąg świętych. No chociażby księgę Tobiasza, księgę Judyty. Wiele ksiąg Starego Testamentu czytamy, ale nie do końca rozumiem. Duch Święty będzie nam otwierał cały świat, rozpieczętowywał. Słowo Boże jest już przez Jezusa porównane do ziarna. Do ziarna. Ziarno jest w nieustannym rozwoju. Nieustannie się rozwija. W Ewangelii Jana też mamy Ewangelię o tym, że nad sadzawką Siloe, nad sadzawką owczą, był tłum chorych, cierpiących. Czekali na poruszenie wody przez anioła. Kto pierwszy wszedł, był uzdrowiony. W kościele od czasu do czasu porusza Duch Święty życie chrześcijan, jakieś wydarzenie, objawienia tu, objawienia tam, żeby obudzić ludzi, żeby wychodzili z tej rutyny. Rutyny, która jest właściwie prawie rodzajem śmierci. Jeżeli Jezus mówi: ja jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata, To nie można argumentować tak, jak wielu argumentuje. A po co? A po co te objawienia? A po co? Wszystko przecież jest dobrze. Czy jest dobrze? To wie tylko Jezus. Czy jest dobrze z Kościołem? Tylko Jezus. A Jezus jako Pan Kościoła ma prawo głosu w Kościele. Nie możemy mu odebrać prawa głosu. Gdybyśmy zajrzeli do proroka Jeremiasza, rozdział 31, od wiersza 31, to prorok Jeremiasz w Starym Testamencie już mówi, że w epoce Ducha Świętego będzie takie ubecnienie się Boga, że jeden drugiego nie będzie musiał pouczać. Wszystkich będzie pouczał Duch Święty przez głos wewnętrzny. Będą dwie cechy epoki Ducha Świętego. Pierwsza to jest zejście największych świętych z nieba na ziemię jako opiekunów ludzi tutaj, bo będą to ciężkie czasy. Jako opiekunów. Oni wysłużyli sobie taką łaskę, wyprosili sobie. I my będziemy doświadczać ich obecności przy nas. Ba, nawet mogą się nam pokazać. To jest jedna łaska, a druga łaska głos wewnętrzny. Teraz już w świecie, ja się spotkałem już z tym zjawiskiem w Szczecinie, bardzo dużo ludzi ma głos wewnętrzny. I prowadzą notatki, piszą. A w epoce Ducha Świętego podobno każdy będzie miał. Każdy będzie pouczany. Bo każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. To jest to potrzebne. I u każdego człowieka będzie inny charyzmat rozwijany. Także wszystko to w związku z tym, że szatan bardzo nie chce dopuścić Boga żywego, Chrystusa zmartwychwstałego do historii dzisiaj, teraz, do wnętrz ludzkich, tworzył ujęcie tych objawień prywatnych, a jeśli prywatne, to obojętne i nie wiążą człowieka w sumieniu. Bardzo pracuje szatan nad tym, żeby nie przeżywać, że Bóg chce być w swoich dzieciach jako ich mądrość, jako moc. Żeby tak było i Maria, i Jezus zapłacili wielką cenę. Nie tylko życie, ale dobre imię. Szczególnie wielki piątek. Jeżeli otwieramy się na obecność Boga w Piśmie Świętym, jak jesteśmy dla ziarna glebą, to Bóg się w nas rodzi. Jezus się w nas rodzi. Trójca Święta się w nas rodzi. I nic dziwnego, że Jezus powiedział, kto pełni wolę Ojca, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Jest dla mnie wszystkim. Ponieważ Ojciec w każdym zamieszka. Tego sobie i wam życzę.